Rozdział drugi. Pieczeń barania. Wyskoczył z łóżka i otuliwszy się szlafrokiem, pobiegł do jadalni. Nie było tam żywej duszy, ale na stole ujrzał ślady obfitego i pospiesznego śniadania. W pokoju wszystko było poprzewracane do góry nogami, a w kuchni piętrzyły się stosy brudnych naczyń. Można by bez przesady powiedzieć, że nie oszczędzono ani jednego garnka, ani jednej patelni. Zmywanie było tak niewątpliwą i przykrą rzeczywistością, że Bilbo musiał się wyrzec złudzeń, iż goście poprzedniego wieczora przyśnili mu się tylko. Doprawdy, oddychał z ulgą na myśl, że w końcu poszli sobie bez niego i nie przyszło im do głowy budzić gospodarza, chociażby po to, żeby podziękować. Mimo woli wszakże był jakby odrobinkę zawiedziony. To uczucie zdziwiło go bardzo. Nie bądź durniem, Bilbo, rzekł sam do siebie. Kto słyszał, żeby hobbit w twoim wieku myślał o smokach i w ogóle o tych tam zagranicznych głupstwach? Przepasał się fartuchem, rozpalił ogień w piecu, zagrzał wodę, pozmywał wszystko. Potem, nim wrócił do jadalni, zjadł w kuchni smaczne śniadanko. Słońce tymczasem już świeciło jasno, a przez otwarte drzwi wejściowe płynął do wnętrza ciepły kwietniowy powiew. Bilbo zaczął głośno gwizdać i zapominać o zdarzeniach poprzedniego wieczora. Właśnie zasiadł pod otwartym oknem jadalni do drugiego śniadania, kiedy wszedł Gandalf. — Ależ mój drogi — rzekł — kiedy wreszcie przyjdziesz? Mieliśmy przecież wyruszyć wczesnym rankiem, a ty o 10:30 najspokojniej jesz śniadanie, czy jak tam ten posiłek nazywasz. Tamci zostawili ci wiadomość, bo nie mogli dłużej czekać. — Jaką wiadomość? — spytał biedny pan Baggins, okropnie zmieszany. — Na wielkiego słonia — zawołał Gandalf. — Ktoś cię chyba odmienił dzisiejszego ranka, więc nie starłeś kurzu z parapetu kominka? — A co ma jedno do drugiego? — Dość było roboty ze zmywaniem po 14 osobach. Gdybyś starł kurz z kominka, znalazłbyś pod zegarem to, rzekł Gandalf, wręczając hobbitowi liścik, napisany oczywiście na jego własnym papierze listowym. Oto, co Bilbo przeczytał. Od Torina i kompanii pozdrowienie dla włamywacza Bilba. Za gościnę serdeczne dzięki, a twoją ofertę fachowej pomocy chętnie przyjmujemy. Warunki. Zapłata przy dostawie w wysokości nieprzekraczającej 14 części całego zysku, jeżeli w ogóle będą zyski. Zwrot kosztów podróży zapewniamy w każdym przypadku. Koszty pogrzebu, jeśli okaże się to konieczne i nie będzie załatwione inaczej, ponosimy my lub nasi przedstawiciele. Nie widząc potrzeby zakłócania twego cennego snu, wyruszyliśmy na razie sami, by poczynić niezbędne przygotowania. Oczekujemy szanownej osoby w gospodzie pod Zielonym Smokiem nad wodą o 11:00 przed południem, punkt. Licząc na punktualność z pańskiej strony, mamy zaszczyt pozostać szczerze oddani. Torin i kompania. Masz 10 minut na drogę, musisz biec, rzekł Gandalf.
Ale, zaczął Bilbo.
Nie ma czasu na żadne ale, powiedział czarodziej.
Ale, powtórzył Bilbo.
Na to także nie ma czasu, ruszaj!
Do końca życia Bilbo nie mógł sobie przypomnieć, jakim sposobem znalazł się wtedy na dworze, bez kapelusza, bez laski, bez pieniędzy, bez żadnej z rzeczy, które zazwyczaj brał ze sobą, wychodząc z domu. Drugiego śniadania nie dokończył, statków po nim nie pozmywał. Wcisnął klucze do ręki Gandalfowi i puścił się ścieżką w dół pędem, ile sił w kosmatych nogach. Minął wielki młyn, przeprawił się przez wodę i przebył w tym tempie mile z okładem. Biła 11:00, gdy zasapany dopadł gospody nad wodą i stwierdził, że zapomniał chustki do nosa.
— Brawo! — rzekł Balin, który z progu wypatrywał hobbita.
Zza zakrętu drogi od strony wioski nadciągała już reszta towarzystwa. Jechali na kucach, a każdy kuc był objuczony wszelkiego rodzaju bagażem, tobołkami, pakunkami i rozmaitym dobytkiem. Jeden mały kuc szedł luzem, zapewne przeznaczony dla Bilba.
— Siadajcie obaj na konie i ruszamy — rzekł Torin.
— Strasznie mi przykro — powiedział Bilbo, ale zapomniałem kapelusza i chustki do nosa. Nie mam też przy sobie ani grosza. Przeczytałem wasz list dopiero o godzinie 10:45, punkt.
Nie bądź taki dokładny, odezwał się Dwalin. I nie przejmuj się drobiazgami. Nim dobrniemy do celu podróży, nauczysz się obywać bez chustki do nosa i bez wielu innych rzeczy. Jeżeli zaś chodzi o kapelusz,
Mam w kuferku zapasowy kaptur i płaszcz.
Tak się stało, że pięknego ranka w przeddzień maja wyruszyli wszyscy razem sprzed gospody truchtem na kucykach, a między innymi Bilbo ubrany w ciemnozielony, trochę podniszczony kaptur i ciemnozielony płaszcz pożyczony od Dwalina. Płaszcz i kaptur były na niego za duże, to też wyglądał dość śmiesznie. Strach pomyśleć, co by jego ojciec, Bango, powiedział, gdyby go tak zobaczył. Bilbo pocieszał się tylko tym, że nie ma brody, nikt więc nie może go wziąć za krasnoluda. Nie ujechali daleko, gdy dogonił ich Gandalf, bardzo wspaniały, na siwym koniu. Przywiózł cały zapas chustek do nosa, a także fajkę i tytoń hobbita. Wędrowali dalej wesoło, opowiadając bajki i śpiewając w marszu przez cały dzień, oczywiście z przerwami na popasy. Co prawda zarządzano te przerwy nie tak często, jakby sobie Bilbo życzył, ale mimo to hobbit zaczął dochodzić do wniosku, że przygody to niezła rzecz. Jechali tak przez czas dość długi. Mieli do przebycia najpierw rozległy szmat spokojnego kraju, zaludnionego przez spokojnych mieszkańców, ludzi, hobbitów, elfy i tym podobne stworzenia. Drogi były dobre, tu i ówdzie stały gospody, a od czasu do czasu mijali krasnoluda albo chłopa, albo wędrownego blacharza, spieszących za swymi sprawami. Później jednak znaleźli się w okolicy, gdzie ludność mówiła innym językiem i śpiewała pieśni, jakich Bilbo nigdy nie słyszał. Gospody spotykali teraz rzadko i mniej ponętne, drogi były gorsze. W oddali na widnokręgu wzgórza piętrzyły się coraz wyżej. Na szczytach wzgórz stały niekiedy zamki obronne, ale wiele z nich wyglądało tak, jakby nie wzniesiono ich wcale w godziwych zamiarach. W dodatku pogoda, dotychczas tak piękna, jak bywa maj w opowieściach i legendach, zepsuła się teraz.
Pomyśleć, że jutro będzie 1 czerwca, stękał Bilbo, brnąc za innymi przez rozmiękłe błoto.
Pora podwieczorku minęła, deszcz lał bez przerwy od rana, krople kapały mu z kaptura na nos, płaszcz przemógł na wylot, a zmęczony kuc potykał się na kamieniach. Towarzyszom w złych humorach nie chciało się pogawędek.
Z pewnością ubrania i zapasy w jukach także zmokły, dumał Bilbo. Do licha z rozbójnictwem i przygodami. Wolałbym siedzieć w domu, w mojej miłej norze, przy kominku i słuchać, jak woda śpiewa w imbryku.
Nieraz miał jeszcze zatęsknić do tego. Tymczasem krasnoludy kłusowały przed siebie. Żaden się nie oglądał i żaden nie zważał na hobbita. Gdzieś za burymi chmurami słońce widać zaszło, bo zaczęło się ściemniać. Zerwał się wiatr i wierzby wzdłuż rzeki pochyliły się z westchnieniem. Nie wiem, jak się ta rzeka nazywała, ale wiem, że miała wodę czerwoną, a nurt rwący i wezbrany po ostatnich deszczach i spływała z pagórków i gór widocznych w oddali. Wkrótce ciemność zapadła niemal zupełna. Wiatr rozdarł burę chmury i z pomiędzy ich strzępów wyjrzał nad wzgórzami blady księżyc. Wtedy wędrowcy zatrzymali się, a Thorin mruknął coś o kolacji i o tym, że nie widać suchego miejsca na nocleg. Dopiero w tej chwili spostrzegli, że nie ma wśród nich Gandalfa. Dotąd odbywał razem z nimi całą drogę, nie wyjaśniając, czy zamierza wziąć udział w wyprawie, czy tylko przez czas jakiś chce im dotrzymać kompanii. Jadł, gadał i śmiał się więcej niż inni. Aż nagle po prostu zniknął.
Właśnie teraz, kiedy czarodziej najbardziej by się nam przydał, stęknęli Dori i Nori. Podzielali oni upodobanie hobbita do posiłków regularnych, obfitych i częstych.
W końcu zdecydowali się rozbić obóz tu, gdzie stanęli. Ani razu jeszcze w tej podróży nie spali pod gołym niebem, a chociaż wiedzieli, że wkrótce przyjdzie im z reguły obozować w ten sposób, skoro znajdą się w górach mglistych, z dala od okolic zamieszkanych przez spokojne istoty, ten dżdżysty wieczór nie wydawał im się wcale dobry na początek. Zboczyli ku kępie drzew, pod którymi grunt był wprawdzie suchszy, ale za to wiatr strącał z liści, za kołnierz krople, kap, kap, bardzo niemiło. Ogień też jakby na złość płatał im figle. Krasnoludy umieją na ogół rozniecać ognisko z byle czego i byle gdzie, nawet na najgorszym wietrze. Tej nocy jednak nikt nie mógł sobie z tym poradzić, nawet Oin i Gloin, mistrze w tej sztuce. Potem jeden z kuców spłoszył się nie wiadomo dlaczego i uciekł. Im go dopędzili, już był w rzece, a nim go schwytali, Fili i Kili omal nie utonęli.
a wszystkie bagaże, którymi kuc był objuczony, popłynęły z wodą, a że była to głównie żywność, niewiele zostało na kolację i jeszcze mniej na śniadanie. Siedzieli więc posępni, zmoknięci i kleli pod nosem, podczas gdy Gloin i Oin dalej biedzili się nad roznieceniem ogniska, kłócąc się przy tym zawzięcie. Bilbo dochodził do żałosnego wniosku, że przygody nie polegają wyłącznie na konnej przejażdżce w majowym słońcu, kiedy nagle Balin, zazwyczaj pełniący straż, powiedział: tam się coś świeci. W pewnym oddaleniu, na wzgórzu pokrytym dość gęstym lasem, widać było wśród drzew błyskające światło. Czerwonawy, ciepły blask, jak gdyby ognisko czy migotanie pochodni. Przyglądali się czas jakiś, potem wybuchły spory. Jedni mówili nie, inni mówili tak. Jedni powiadali, że warto by iść i zbadać rzecz z bliska i że wszystko lepsze niż skąpa kolacja, chude śniadanie i mokra odzież na grzbiecie przez całą noc. Drudzy na to: okolica mało znana, góry też. Policja nie zapuszcza się w te strony. Nie dotarli tutaj nawet ludzie, co rysują mapy. Mało kto w tym kraju wie o królu. Im mniej będziemy wścibiać po drodze nosa w to, co się tutaj dzieje, tym mniej nazbieramy guzów. Ktoś zauważył: bądź co bądź, jest nas 14. Ktoś inny rzekł: gdzież się ten Gandalf podział? I to pytanie zadawali sobie wszyscy.